uśmiechem na twarzy.
Temat przewodni dzisiejszej audycji to zdrowie. Była już piosenka na temat tego, co jest najlepsze dla chłopczyka i dziewczynki. Teraz kolejna Stanisława Duka, który przedstawi wierszowaną opowieść o chorym kotku.
Stanisław Jachowicz, chory kotek. Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku. I przyszedł kot doktor. Hej, jak się masz, koteczku?
Źle, bardzo!
I łapkę wyciągnął do niego. Wziął za puls pan doktor poważnie chorego i dziwy mu prawi. A, zanadto się jadło. Co gorsza, nie myszki, lecz szynki i sadło. Źle bardzo, gorączka. O, źle bardzo, koteczku, oj, długo ty, długo poleżysz w łóżeczku i nic jeść nie będziesz. Klejczek i basta, broń Boże kiełbaski, słoninki lub ciasta.
A myszki nie można?
Zapyta koteczek.
Lub z ptaszka małego choć parę udeczek?
A broń Boże! Pijawki i dieta ścisła. Od tego pomyślność w leczeniu zawisła. I leżał koteczek, kiełbaski i kiszki nietknięte. Z daleka pachniały mu myszki. Patrzcie, jak złe łakomstwo kotek przebrał miarę. Musiał więc nieboraczek srogą ponieść karę. Tak się i z wami, drogie dzieci, stać może. Od łakomstwa strzeż was Boże!
Thank you.
To już koniec dzisiejszej audycji dla dzieci. Jeszcze tylko kilka taktów muzyki i będą mogli Państwo usłyszeć, dlaczego jeśli ktoś chce być zadowolony w życiu, niech nigdy nad rzeczywistość nie przedkłada widziadeł. Będzie to pierwsza część opowiadania zaczerpniętego z 22 tomu pism Bolesława Prusa, pism wydanych w 1935 roku. Dokończenie nastąpi po przerwie na reklamy. Bolesław Prus na gwiazdkę. Zbliżała się godzina Wigilii. Ludzie pracowici z pośpiechem wykańczali robotę, a ci, którzy już ją ukończyli, biegli na targi, aby za swój niewielki grosik kupić najtęższą rybę i największą ilość gruszek suszonych. W dniu dzisiejszym nawet mizerne śledzie dosięgły zenitu popularności. Gospodynie były czerwone i mówiły dwa razy prędzej niż zwykle, a szynkarze płakali z radości. Tylko pan Adam, młody i dość zamożny kawaler, dąsał się w swym mieszkaniu opatrzonym przedpokojem i angielską zasówką. Gniewało go, że był dziś sam, chociaż jako człowiek skłonny do marzeń lubił zwykle samotność. Otrzymał on wprawdzie kilka zaprosin na świąteczną kolację, ale czegoś grymasił. Zdawało mu się, że lepiej zostać w domu i czytać, aniżeli objadać się rzeczami tak niezdrowymi jak wszelkie ryby z szarymi i białymi sosami. Nadmienić jednak wypada, że pan Adam z godną podziwu stałością przed samym sobą ukrywał powód niezadowolenia. Owszem, kilkanaście razy w ciągu godziny powtórzył – dobrze zrobiłem, a nawet pięścią w stół uderzył, zapewne dla silniejszego zaakcentowania tej pochwały. Z tym wszystkim nie mógł jednak zapierać się tego, że jest rozdrażniony. Od obiadu bowiem rozlegał mu się nad głową wielki szmer pochodzący z tarcia maku, siekania migdałów i niezwykłej bieganiny na drugim piętrze. Katar żołądka i rozmaite przypadłości nerwowe są dziś tak modnymi chorobami, że pan Adam wcale się nie gniewał na swoje rozdrażnienie, któremu nawet pochlebiało jako człowiekowi silnie zbudowanemu i prawie po chłopsku zdrowemu. Lecz gdy mrok zapadł, a na górze poczęto z hałasem ustawiać krzesła do Wigilii, zrobiło mu się tak przykro, że schwyciwszy futro, wybiegł ze swego mieszkania, trzaskając przytem drzwiami w sposób, który nie odpowiadał najelementarniejszym zasadom zimnej krwi i eleganckich manier. Czyste utrapienie z tymi średniowiecznymi zwyczajami, mruczał, wałęsając się po ulicach. W tej chwili samotność dokuczała mu bardziej aniżeli źle dopasowane towarzystwo. Był człowiekiem, a wiadomo, że ułomna natura ludzka najgwałtowniej burzy się wobec ogólnej wesołości, w której nie bierze udziału. Ulice opustoszały tak, że ledwie gdzieniegdzie tylko słychać było szybkie kroki spóźnionego przechodnia albo melancholiczne ziewanie milicjanta. Dźwięczące sanki przelatywały jak wicher, a ze wszystkich prawie okien rozlewały się łuny światła, na tle których silniejsza nieco wyobraźnia dostrzec mogła sylwetki prawowiernych wlewających w siebie migdałową zupę lub dławiących się kośćmi szczupaków i innych beznogich stworzeń boskich. Zdarzyła się jednak taka chwila, że na całej ulicy, jak długa ona i szeroka, pan Adam widział tylko dwa szeregi latarń, siebie i jakiegoś drobnego łobuzinę, który z nieznanych powodów stawiał kroki większe niż on sam i gwizdał tak głośno, jak gdyby w jego wytartym kubraku ukrywało się ze trzech ludzi pełnoletnich. Zastanawiające to dziecko biegło najpierw za panem Adamem, później przed nim, a wreszcie, dostrzegłszy w rynsztoku wyborną jego zdaniem ślizgawkę, cofnęło się, poślizgnęło na stojąco, z przyklęknięciem, następnie z przytupywaniem, a w końcu gdzieś znikło. Pan Adam, widząc to, myślał, że mały jego towarzysz prawdopodobnie nie robiłby grymasów, gdyby go zaproszono na Wigilię. Owszem, należy sądzić, że przy okazji tej złożyłby dowody wielkiej przytomności umysłu i niepospolitego wręcz apetytu. Dziwnym jednak zbiegiem okoliczności, takich jak on, na żadne kolacje nie proszą. W tej chwili jednocześnie na obu końcach ulicy zadźwięczały janczary i ukazało się dwoje sań pędzących naprzeciw siebie. Jedne z nich wyminęły Adama i o kilkadziesiąt kroków przed nim w całym galopie zawadziły o drugie. Wnosząc z łoskotu zdawało się, że uderzenie jest silne. Do właściwości naszego miasta należy między innymi to, że gdziekolwiek zdarzy się skandal, wnet przy nim znajdą się widzowie, jakby spod ziemi wyrośli. Pan Adam pewny był, że ulica jest pusta, a jednak doszedłszy do miejsca wypadku, znalazł już kilkunastu spektatorów. Z minami tak zadowolonymi, jakby tylko na to czekali. A obraz był tragiczny. Dwoje sań zaczepionych o siebie stało w poprzek ulicy. Jeden koń upadł na wznak, drugi zaś w sposób trudny do pojęcia stał nad nim okrakiem, prawdopodobnie bardzo zdziwiony. Z sani pustych wyleciało na ulicę mnóstwo derek, słomy, powrozów i innych przedmiotów używanych w dorożkarskim kunszcie. W saniach pełnych siedziały dwie mocno opatulone damy, z których zapewne starsza, upuściwszy na ziemię mówkę, głosem zakatarzonym i drżącym domagała się od Boga, aby jej duszę zbawił, nie oznaczając jednak bliżej czasu, w którym fakt ten miałby nastąpić. Ponieważ jeden z dorożkarzy wyleciał aż na środek ulicy, drugi więc podniósł go czym prędzej. Potem obaj zdjęli okraczonego konia, podźwignęli jego towarzysza, który wzdychał zapewne nad zaślepieniem ludzkim, a wreszcie pochwyciwszy baty, zaczęli się nawzajem z wielkim impetem obijać. Obijali różne części półurzędowych uniformów, jednocząc się z tym długą litanią nieprzystojnych wyrazów. Zebrana publiczność z wielką uciechą przypatrywała się potyczce, o ratowaniu jednak zalęknionych podróżniczek nikt nie pomyślał. Wtedy pan Adam, który miał dobre serce, wystąpił naprzód. Przede wszystkim więc podniósł mówkę i wyjął z sanek starą damę krzyczącą, która z niewytłumaczonym w jej podeszłym wieku zapałem obydwoma rękami pochwyciła go za szyję tak namiętnie, jak gdyby miała zamiar nie opuszczać go aż do śmierci, dochowując przy tym wiary, posłuszeństwa i innych obowiązków wymaganych w świętym stanie małżeńskim. Ustawiwszy ją z wielkim trudem na chodniku, ponieważ, jak mówili obecni, mocno wierzgała, i rozplątawszy jej łykowate ręce, pan Adam zbliżył się do drugiej damy i, nie wiedząc, z kim ma do czynienia, wyciągnął z daleka rękę. Kiedy nie mogę wysiąść, bo mi suknię zaczepili, zawołała głosem wzruszonym wprawdzie, lecz młodym i dźwięcznym. Panu Adamowi zrobiło się raźniej. Silnym szarpnięciem wydobył suknię damy z pomiędzy zahaczonych sanek i z godną uwagi bezinteresownością otworzył objęcia, myśląc, że młoda osoba zechce naśladować energiczny przykład swej starszej towarzyszki. Ale nieznajoma, wbrew oczekiwaniom, nie schwyciła pana Adama za szyję, nie dała się przenieść. Oparła tylko drobną i ciepłą rączkę na dłoni wybawcy i lekko wyskoczywszy na ziemię pokrytą śniegiem, uścisnęła mu rękę w milczeniu. Gdy wyszła na chodnik, obejrzała naprzód troskliwie całokształt wiekowej damy, a potem sama zaczęła się otrzepywać ze śniegu, jak ptak w kąpieli. Ponieważ wzburzone serca dorożkarzy po wylewie obustronnych niegrzeczności ukoiły się znakomicie, panowie ci więc znowu wspólnymi siłami odczepili sanie, po czym jeden z nich zawołał – siadać prędzej, będziemy ruszali. Damy wsiadły, upominając dorożkarza na dwa głosy, aby odtąd był ostrożniejszy. Pan Adam zaś tak się czegoś zamyślił, a nawet miejmy nadzieję nazywać rzeczy po imieniu, zagapił, że nie podał im ręki na odjezdne. Co gorsza, nie pożegnał ich nawet, a nim się opamiętał, sanki ruszyły. Zobaczył tylko przy blasku latarni ciemne kontury opakowanych dam i czerwoną twarz ciągle zagniewanego dorożkarza, który, odwróciwszy się na koźle, jeszcze raz pogroził batem swemu koledze i nazwał go złodziejem i mechanikiem. Teraz dopiero, gdy sanki już na dobre znikły, gdy nawet szczękanie ich dzwonków ucichło, pan Adam zmiarkował się, że zrobił ogromne głupstwo. Nie spojrzał w twarz młodej osobie. O starą mniej mu chodziło. Nie przekonał się, czy jest ładna, Nie dowiedział się, czy jest panną, czy mężatką, ani gdzie mieszka. Wprawdzie w zwykłych warunkach, przy tak krótkiej znajomości, niepodobna było zasięgnąć tego rodzaju informacji. Panu Adamowi jednak po niewczasie zdawało się, że mógł to zrobić. Był więc bardzo zły. Ale gniew jego stanowił jakby niewielką czarną plamkę na jasnym tle innych uczuć, przede wszystkim jakiegoś niewytłumaczonego zadowolenia. Znajomy nasz z głęboką satysfakcją odświeżał w wyobraźni uścisk młodej osoby. Uścisk ten nie był wcale przypadkowy. Młoda osoba nie traktowała jego dłoni tak jak na przykład poręcz od schodów. Uścisnęła ją ze świadomą sympatią. Pan Adam z doświadczenia wiedział, pisze to dla osób dorosłych, że rączki młodych kobiet są bardzo malutkie, bardzo cieplutkie, bardzo delikatne i w ogóle bardzo, ale to bardzo miłe w dotknięciu. Rączka jednak nieznajomej wszystkie owe przymioty posiadała w najwyższym stopniu. Zdawało mu się, że dotykając jej poszedłby śmiało do piekła. A gdzie zaś? Nawet do ślubu. Dzięki tym nowym, a dość oryginalnym wrażeniom i uczuciom nasz znajomy nie nudził się już przez cały wieczór. Był on trochę kontent, lecz nie tak, żeby aż potrzebował skakać z radości. Był trochę zły, lecz nie posuwał się do zgrzytania zębami. Lustro, jak na kawalera bardzo duże, nieraz w ciągu wieczora odbijało uśmiech jego dość melancholiczny, a ściany podsłuchać mogły, gdyby im co zależało na tym. Niejedno westchnienie, ciche i w połowie przerwane. Wbrew zwyczajowi pan Adam nie rzucił nawet okiem na przyniesione pisma. Skutkiem tego stracił możliwość odczytania artykułu o potrzebie i znaczeniu oszczędności i innego, w którym dowodziło się, że narody nie prenumerujące takiego a takiego dziennika zniknąć muszą z powierzchni ziemi. Gdy się za przeproszeniem położył do łóżka, myślał o tym, jak też wygląda jego nieznajoma. Gdy usypiał, przypomniał sobie jej ubranie i zobaczył ją we śnie. Stała na pustej ulicy, zasłonięta grubą woalką. Adam wyciągnął rękę, chcąc woalkę zerwać, lecz nieznajoma usunęła się. Gonił ją, lecz ona go ciągle wyprzedzała nie dalej jak na długość ręki. Zmęczony począł prosić jakby o największą łaskę, o wyjawienie nazwiska, lecz zamiast odpowiedzi usłyszał tylko cichy skrzyp śniegu. W rezultacie jednak był dziś zupełnie szczęśliwy, w jakimś wyższym nastroju ducha. Wigilia bowiem jest to taki dzień, w którym każda przysługa wyrządzona zakłopotanemu bliźniemu stokrotną przynosi uciechę. W tym miejscu wypadałoby napisać obszerny traktat o tym, dlaczego pewne drobne wypadki wświdrowują się tak w pamięć naszą, że ich stamtąd wyrwać niepodobna. Na szczęście mam przyjaciela psychologa, który zechce zapewne zjawisko to i jego powody wyjaśnić. Oddając zatem kasie przemysłowców, co jest przemysłowego, a psychologom, co jest psychologicznego, przechodzę do faktów. Upłynęły miesiące. Nawet rok, jeden i drugi, ludzie w ciągu tego milion razy powtórzyli przysłowie czas jest lekarzem na wszystko. Lecz pan Adam o swojej awanturce nie zapomniał. Owo uściśnienie ręki, na pozór podobne do mnóstwa innych, utkwiło w nim jak gwóźdź. Właściwie mówiąc, nie był to gwóźdź, ale gwoździczek, cienki jak drut, może nawet trochę cieńszy. Był on jednak tak długi, że nie tylko odzywał się w mózgu, lecz niekiedy dławił go w gardle, a czasem, ale to bardzo rzadko, prawie nigdy, kłuł w serce. Uderzenie dzwonka, piaskowy kolor dorożkarskiego płaszcza lub światło gazowej latarni przypominały panu Adamowi nieznajomą. Niekiedy znowu przychodziły mu na myśl bez żadnego powodu. Filozofowie mniemają, że serce człowieka ma popęd do wyciągania całego pasma rezultatów z każdego wypadku, skąd zapewne pochodzi to, że pewien młodzieniec zaproszony na obiad zmartwił się niewymownie, gdy przyszedłszy na miejsce zobaczył pożar w mieszkaniu swoich uprzejmych gospodarzy. Z tego samego zapewne źródła płynął niepokój Adama. W życiu codziennym przywykliśmy nie tylko do odbierania uścisków, lecz do widzenia jednocześnie twarzy osoby ściskającej i tysiącznych innych szczegółów. Lecz sam uścisk, bez tych niezbędnych dodatków, staje się czymś bardzo niezupełnym. W wyobraźni pozostawia takie ślady, jakby się z widmem tylko miało do czynienia. Łatwo odgadnąć, że w ciągu tego czasu Adam gorliwie szukał nieznajomej. Badał on wzrost i ruchy każdej przechodzącej kobiety, ubiór, kształt ręki. Wsłuchiwał się w dźwięk mowy, ale bez skutku. Nabył tym sposobem wielkiej biegłości w obserwacji. Nabrał jeszcze większego gustu do młodych kobiet, ale poszukiwanej nie znalazł. W końcu, gdy każdy jej rys uchwycony i zapamiętany począł odkrywać w 100 najrozmaitszych osobach, musiał uznać, że jego niewyraźne wspomnienia zatarły się. Dał za wygraną. Taki rodzaj postępowania dziwnym wydać się może rozważnemu czytelnikowi. Przecież nie jeden z nas gubił coś w życiu, lecz zamiast nieśmiałych badań szedł wprost, jak człowiek nieposzlakowany, do policji, do parafii albo do kuriera i tam robił ogłoszenia, wzywając wszystkich uczciwych znalazców o zwrot zguby za nagrodą, jeżeli takowej żądać będą. Otóż ośmielam się twierdzić, że człowiek nie wszystko przed światem ogłasza. Każdy z nas ma jakąś słabostkę, którą prędzej by zamurował, aniżeli bliźnim okazał. Znam przecie kilku głupich, którym wszyscy z rzadką jednomyślnością przyznają, że są głupimi. Oni sami jednak nigdy tego o sobie nie powiedzieli. Przeciwnie, w każdej chwili gotowi są składać dowody rozumu. Bez obrazy osób zainteresowanych myślę, że pan Adam w takim właśnie znalazł się położeniu. Nosił w sercu drzazgę, która mu dokuczała, lecz odsłaniać jej nie myślał. Z początku wstydził się tego, że pamięta o podobnej drobnostce. Później wstydził się swoich uczuć. Gdy mu raz powiedziano, że musi mieć jakąś tajemnicę, zaczerwienił się jak młokos schwytany na paleniu papierosów. A wpadł w gniew, gdy mu powiedziano, że chyba się kocha. Tymczasem parę razy zmienił lokal i porobił wiele nowych znajomości. Że zaś był młody, dość przystojny i miał niezależne utrzymanie, a przy tym wyminął 30, ludzie więc dobrzy poczęli go swatać tak gwałtownie, że się w końcu ożenił. Nowa pani Adamowa była to posażna, ładna i zupełnie dobra kobieta. Grała też na fortepianie. Jedyne praktyczne przepisy i 365 obiadów umiała na pamięć i w ogóle posiadała bardzo wiele cennych przymiotów na małżonkę. Skutkiem tego państwo młodzi cukrowy rok przeżyli jak w raju. Widywano ich razem na balach, w teatrze, w salonach prywatnych, gdzie pani odznaczała się wesołością i wdziękami, a pan uprzejmością i taktem. Nie miał on zwyczaju, jak to bywa niekiedy w pierwszym roku, skakać do oczu młodym ludziom, którzy prawili komplimenta małżonce, lecz jak przystało na dobrze wychowanego człowieka, chętnie zasiadał do wista w drugim pokoju. Ale już po 2 latach złe języki poczęły szeptać, że nowe stadło nie jest chyba szczęśliwe. Ktoś zauważył, że pani, mówiąc do pana, spuszcza oczy, a pan całuje ją w czoło sposobem bardzo powiewnym. Raz nawet dostrzeżono ją, że płakała. Wkrótce rozszedł się szmer, że on dla jakichś studiów wyjeżdża za granicę, a żonę zostawia w domu. Ze smutkiem muszę przyznać, że wszystkie te pogłoski były prawdziwe. Chociaż z drugiej strony gotów jestem natychmiast przerwać opowieść, jeżeli mnie kto posądzi o niegodny zamiar twierdzenia, jakoby państwo Adamowie niedobrze żyli ze sobą. Wszystkim wiadomo, że pani Felicja kochała męża, a mąż ją ubóstwiał. Miłość dla żony i płynącą z niej szczerość pan Adam posuwał tak daleko, że jeszcze starając się o jej rękę, chciał jej opowiedzieć ów drobny i niewinny wypadek z nieznajomą. Zastanowiwszy się jednak i wyśmiawszy swoje skrupuły, odłożył opowieść do miodowego miesiąca. Później odsunął ten projekt na czas dalszy, także wśród postanowień upłynęły mu te 2 lata. Tymczasem w duszy pana Adama zachodziły nieznaczne zmiany. Z początku wyrzucał sobie to, że ukrywa przed żoną jakąś zabawną tajemnicę. Później miał pretensje do żony, że musi się z czymś przed nią ukrywać. Narzekał na widmo, które ciągle stawało między nim i panią Felicją, lecz niekiedy z przyjemnością myślał o tym, że całując żonę, całuje tamtą. Niekiedy brzydził się taką potworną kombinacją rzeczywistości z widziadłem. Wówczas uciekał od swoich wspomnień i obrazu, który go prześladował. Lecz wtedy też pani Felicja robiła mu wymówki, że jej unika. Nie tak ją kocha jak dawniej. Skutkiem fatalnych nieporozumień stosunki między nimi ochłodły, a nawet pomimo wzajemnych ustępstw i obustronnej grzeczności stały się bardzo przykre. Adam nieraz miał ochotę zapytać, dlaczego się ożenił, lecz nigdy nie dokończył tego pytania. Pani Felicji przychodziły niekiedy na myśl uwagi, że nie jest szczęśliwa, ale zawsze tłumiła je w porę. Ludziom doświadczonym i wścibskim, którzy bywali u państwa Adamów, zdawało się, że w ich domu wisi w powietrzu i wałęsa się po wszystkich pokojach wyraz separacja. Upiór ten musiał mieć w sobie coś rzeczywistego, stawał bowiem niekiedy przed oczyma obojga małżonków, ich krewnych, a nawet służby. Wszystko to jednak działo się pięknie i grzecznie. Właśnie jak powinno być na wywoskowanych posadzkach. Położenie jednak stało się tak nieznośne, że gdy ktoś z familii rzucił projekt wyjazdu za granicę, pan Adam zgodził się z radością, a pani Felicja nie rzekła ani słówka. Miał tedy przyjaciel nasz po 2-letnim pożyciu opuścić żonę na czas nieokreślony. Wyjazd oznaczono na miesiąc styczeń, lecz małżonkowie nie rozmawiali o tym między sobą. Co prawda, widywali się oni nieczęsto i mówili niewiele. Gdy jednak jedli razem obiad, Adam zawsze całował żonę w rączkę i z najpiękniejszym ukłonem mówił jej potem do widzenia. Z powyżej opisanych wypadków brać trzeba naukę, że kto chce być zadowolonym w życiu, niech nigdy nad rzeczywistość nie przekłada widziadeł. Piękną tę myśl wielu filozofów już powtórzyło.
Zapraszamy do reklamy.